Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na audycję sportową. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. To już taki trochę odgrzewany temat, chodzi oczywiście o turniej czterech skoczni, no ale jednak tego końcowego rezultatu nie poruszaliśmy, chociaż już wszyscy kibice, my też żyjemy tym, co wydarzy się w Wiśle, później w Zakopanem, ale jeszcze cofniemy się do Innsbrucku. Czyli do tego trzeciego konkursu turnieju czterech skoczni, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Tam doszło do upadku Kamila Stocha w serii próbnej. Wydawało się, że Kamil może nawet nie wystartować w samym konkursie, ale jednak Kamil to jest taki zawodnik, dla którego takie przeszkody nie istnieją. No i zdecydował, że wystartuje w tym konkursie. Tak też się stało. No i chociaż ten konkurs był bardzo loteryjny, to udało się Stochowi zająć nim czwarte miejsce. Wprawdzie w generalce po tym trzecim konkursie spadł na drugie miejsce w turnieju czterech skoczni, bo na pierwsze awansował Norweg Daniel Andre Tande, ale później w tym ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni wszystko wróciło do normy. Nie tylko wróciło do normy, bo Kamil Stoch wygrał. Tande nie wytrzymał tego psychicznie, chociaż Norwedzy mówią, że tam sprzęt zawalił, ale my pewnie wiemy swoje. No ale nie dość, że Kamil wygrał, to jeszcze zaskoczyli i to bardzo, bardzo miło też inni Polacy.
Tak, przede wszystkim ta uwaga dotyczy się Piotra Żyły, który z pewnością przed tym turniejem czterech skoczni sam o tym mówił. Miejsce w dziesiątce przyjąłby w ciemno, można by tak powiedzieć, a okazało się, że naprawdę w przeciągu całego konkursu skakał bardzo równo, bez żadnych wpadek, co mu się zdarzało wcześniej, w poprzednich sezonach. No i w nagrodę w ostatnim konkursie zajął trzecie miejsce, no i co chyba jeszcze z większą niespodzianką, w klasyfikacji generalnej całego konkursu ustąpił tylko Kamilowi Stochowi. Oczywiście również słowa pochwały dla Macieja Kota, który no cały czas utrzymuje się w tej pierwszej dziesiątce. W każdym z konkursów skakał na powtarzalnym, równym, dobrym poziomie, co dało mu czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej całego turnieju.
Tak, i co warte podkreślenia, to Maciejowi Kotowi też niewiele zabrakło do Tande. No a Norweg wszystko, cały wysiłek całego konkursu zepsuł podczas jednego skoku, można powiedzieć, który zawalił całkowicie. No ale też trzeba powiedzieć, że w tym trzecim konkursie, w tym takim loteryjnym w Innsbrucku, on właśnie miał dużo szczęścia, także to się trochę odwróciło. No Piotrek Żyła, liczyliśmy, że on będzie walczył o trzecie miejsce podczas tego konkursu przynajmniej, no a tak wszystko się szczęśliwie potoczyło, że zajął nawet to miejsce drugie. Co ciekawe, w pierwszej piątce, w pierwszej czwórce mieliśmy trzech Polaków, a w pierwszej dwudziestce mieliśmy aż pięciu Polaków, bo na 15 miejscu w turnieju czterech skoczni uplasował się Dawid Kubacki, a 12 był Stefan Hula. No trzeba sobie powiedzieć wprost, to jest wyśmienity wynik, najlepszy w historii naszej kadry zapewne. No i to też stawia naszą reprezentację na pierwszym miejscu w Pucharze Narodów i na tym pierwszym miejscu umacniamy się i odskakujemy Austriakom i Niemcom.
Tak, no mamy grupę czterech, w sumie pięciu zawodników, którzy regularnie, można powiedzieć, w tym sezonie zdobywają punkty. Mamy mocną trójkę, która jest w czołowej dziesiątce Pucharu Świata, bo...
I walczy o podium.
Tak, trzeba powiedzieć, że Piotr Żyła po tym świetnym występie w turnieju czterech skoczni jest już na dziesiątym miejscu w klasyfikacji generalnej, więc oby tylko tak dalej. Czekamy na te konkursy w Wiśle i w Zakopanem, szczególnie na te konkursy drużynowe, bo to też na pewno będzie wykładnią formy naszych zawodników.
I jeszcze wracając do klasyfikacji generalnej, to po tych konkursach turnieju czterech skoczni mamy taką sytuację, że Kamil Stoch jest na miejscu trzecim, bardzo pewnie, ma tych punktów 633. Do drugiego Norwega Daniela Andre Tande traci niewiele, bo Norweg ma tych punktów 637, a pierwszy Domen Prewc, który na początku sezonu miał taką przewagę, już ma tych punktów 646, czyli można sobie policzyć, że tam są różnice bardzo niewielkie na przestrzeni 20 punktów, to jest 1-2 konkursy, jeżeli ktoś jest w dobrej formie do odrobienia. Na piątym miejscu oczywiście jest Maciej Kot, 428 punktów, a 10 jest Piotrek Żyła, 277. 19 miejsce zajmuje Dawid Kubacki, 24 jest Stefan Hula. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, mówi się, że jemu brakowało w tej jego wspaniałej karierze do wygrania właśnie tylko z tych najważniejszych imprez turnieju czterech skoczni. Ten cel osiągnął. No i cóż, w tym sezonie są jeszcze oczywiście konkursy w Wiśle, Zakopanem, ale później Mistrzostwa Świata w Lahti, a kibice w Polsce już liczą na Puchar Świata.
No oczywiście, ale mają ku temu powody po tym, co Kamil Stoch pokazuje w ostatnich konkursach. Tak jak wspomniałeś, Stoch miał w dorobku już Mistrzostwo Świata w 2013 roku w Val di Fiemme, miał Puchar Świata za sezon 13-14, miał zwycięstwo...
Podwójne na Olimpiadzie.
Tak, olimpijskie, oczywiście złoto olimpijskie w Soczi i brakowało do kompletu właśnie zwycięstwo w tym turnieju czterech skoczni. To się udało. Dzięki temu Stoch jest na takiej samej półce, jeżeli chodzi o zdobycze, o wszelkie trofea w skokach, jak Matti Nykänen, chociażby jak Jens Weißflog czy Thomas Morgenstern, co jest naprawdę niesamowitym osiągnięciem.
Tak, nawet Adam Małysz nie osiągnął aż tyle, bo on nigdy tego złota olimpijskiego upragnionego nie zdobył. Co do Adama Małysza, no to najbliższe skoki, czyli w piątek kwalifikacje, w sobotę i w niedzielę dwa konkursy indywidualne odbędą się w Wiśle, tydzień później jeden konkurs drużynowy i jeden indywidualny w Zakopanem. Wiemy, że trzech naszych skoczków już do tego pierwszego konkursu w sobotę nie musi się kwalifikować, chodzi oczywiście o Stocha, Kota i Żyłę, ale znamy też pozostałych skoczków, którzy wezmą udział w tych kwalifikacjach. To będą oczywiście Dawid Kubacki i Stefan Hula. A oprócz tego kadrę uzupełnią takie nazwiska jak Jan Ziobro, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczał, Krzysztof Biegun, Bartłomiej Kłusek, Jakub Wolny i Krzysztof Miętus, czyli jakichś niespodzianek nie ma.
Nie mam, bo rzeczywiście te pozostałe nazwiska to jest drugi garnitur wspomagany czasami przez chociażby Klemensa Murańkę, który w ostatni weekend Pucharu Kontynentalnego, on nie skakał w Bischofshofen na turnieju czterech skoczni, ale skakał wtedy w Pucharze Kontynentalnym, zajął trzecie miejsce, więc no jesteśmy ciekawi. Mamy przywilej gospodarza, jest 12 zawodników. Jeżeli ta większość z nich się zakwalifikuje, myślę, że może być bardzo ciekawie.
Też ważne rzeczy od tych konkursów, tych polskich, nie będziemy już mogli wystawiać siódemki w Pucharze Świata, tylko szóstki, ale to dlatego właśnie, że w Pucharze Kontynentalnym, kiedy zabrakło tam chociażby Janka Ziobry, nasi zdobywali, nasza kadra B miała te słabsze miejsca, a do tego, żeby w Pucharze Świata móc wystawiać tą maksymalną liczbę zawodników, to trzeba mieć mocną reprezentację, nie tylko tą pierwszą, ale też liczą się wyniki tej drugiej reprezentacji. Mówimy o sukcesach kadry Horngachera, a też są inni skoczkowie, którzy mają kłopoty różne w tym roku. Albo po prostu nasi tak dobrze skaczą, ale na przykład w Wiśle nie wystąpi ten, który w tamtym sezonie zdobywał wszystko, czyli Peter Prewc.
No tak, ale jeżeli spojrzymy na Petera Prewca, to widać ewidentnie różnicę w porównaniu do tego, co było w zeszłym sezonie. Wtedy Słoweniec wygrywał praktycznie co chciał, gdzie chciał i jak chciał. No chyba, że jakaś duża tutaj ilość pecha spowodowana na przykład niekorzystną pogodą powodowała, że Prewc przegrywał. No ale widać, że to nie jest ten sam zawodnik, co w zeszłym roku. Brakuje tej jakości, powtarzalności. Skacze daleko, ale nie tak błyskotliwie jak w zeszłym sezonie. I no też to jest jakaś być może metoda. Pamiętamy, jak Adam Małysz wychodził z kryzysu, wtedy też wyjeżdżał na jakieś inne, mniejsze skocznie, szlifował technikę i jak wracał, zawsze wracał mocniejszy. Być może to zadziała też w przypadku Prewca.
Co ciekawe, ci trenerzy zagraniczni swoim skoczkom, tym swoim gwiazdom podają, jeżeli mają oni jakiś kryzys, podają za przykład właśnie Stocha, który miał takie słabsze 2 lata, no a teraz znowu wrócił i znowu wygrywa. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie w Wiśle, w Zakopanem i później w drugiej części sezonu. To tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, o sporty zimowe. Teraz chwila przerwy i wracamy. Agnieszka Radwańska rozpoczęła dzisiaj kolejny turniej przed Australian Open, już taki ostatni, tym razem występuje w Sydney. Dzisiaj w drugiej rundzie gry pojedynczej pokonała swoją rywalkę Amerykankę po trudnym spotkaniu 7-6, 6-1, ale my teraz powiemy parę słów o Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej mężczyzn, które rozpoczynają się formalnie już jutro od spotkania gospodarzy Francji z Brazylijczykami. Nasza kadra swój pierwszy mecz zagra 12 stycznia w czwartek o 20:45 i zacznie z wysokiego C, jeżeli chodzi o przeciwnika, bo będziemy grać z Norwegią. Mamy złe informacje, jeżeli chodzi o kadrę. Było źle ze względu na rezygnację i kontuzję. Jest jeszcze gorzej. Już mamy ten oficjalny skład, a w ostatnim meczu towarzyskim z Argentyną przed tymi mistrzostwami urazu znowu doznał Jurkiewicz, no i on na tych mistrzostwach niestety nie zagra, a miał być taką ostoją tych młodych zawodników. No niestety odpada kolejny bardzo ważny gracz.
Tak, jeżeli chodzi o doświadczenie z tych pozostałych zawodników, no to być może należy tutaj wyróżnić chociażby Mateusza Jachlewskiego czy Przemysława Krajewskiego, ale w porównaniu do innych zespołów to może być zdecydowanie za mało. Jeżeli chodzi o postawę naszych szczypiornistów w tym turnieju towarzyskim, no to tam też nie wyglądało to za dobrze, jeżeli chodzi w szczególności o zgranie w ataku, bo były tam akcje takie bardzo niedokładne, szarpane, było dużo takich indywidualnych strat, tak. No i te wyniki też nie napawają optymizmem. Porażka z Hiszpanią, porażka z Katarem i remis z Argentyną.
Z porażką wysoka porażka z Hiszpanią. Z Katarem walczyli i tam minimalnie przegrali. No ale Katar też nie grał w tym najmocniejszym składzie. Z Argentyną mogliśmy to wygrać, ale tam w pierwszej połowie chyba mieli przestój ponad 10-minutowy. No to nawet tamtej kadrze się takie przestoje nie zdarzały, a jak się zdarzały, to później potrafili to odrobić. No tu niestety ci młodzi jeszcze tych umiejętności nie mają, ale zobaczymy. Może trener Dusan Bajek wyciśnie z nich coś więcej.
No brakuje zgrania, to jest największy mankament, bo naprawdę nasza kadra przeszła rewolucję. Wystarczy, że wymienimy nazwiska tych kilku graczy, którzy zrezygnowali. Nie ma Szmala, nie ma Bieleckiego, Lijewskiego, braci Jureckich i już widzimy, jaka jest
cały
luka.
Cały podstawowy skład.
Tak, jaka jest luka, jaka jest przepaść, wyrwa, która powstała w jakości tej reprezentacji. No i trener Dusan Bajek staje przed trudnym zadaniem, bo o ile w klubie ma zawodników czołowych, no do tego jeszcze ma prezesa, który robi wszystko, żeby ten skład wzmocnić, no to tutaj to pole jest mocno ograniczone, mamy potencjał taki, jaki mamy. No i być może trzeba będzie też pomyśleć o zredukowaniu tych celów na te mistrzostwa, no bo wydaje się, oczywiście na papierze, wydaje się, że o medalu raczej nie ma co marzyć, ale to jest piłka ręczna. Nigdy nic nie wiadomo.
Wszystko jest możliwe. Przypominamy, że formalnie tego medalu bronimy, bo dwa lata temu ten medal był. No teraz jeszcze dla przypomnienia. Gramy w grupie z gospodarzem, z Francją. Gramy z Rosją, Brazylią, Japonią i Norwegią, czyli Francja, Norwegia. Bardzo mocno ostatnio zespoły Brazylianom. Przegraliśmy z nimi jeszcze na igrzyskach w tym mocnym składzie. Rosja zawsze mocny zespół. No Japonia to wydaje się, że zespół jak najbardziej do ogrania. Czyli tak racjonalnie patrząc, to sukcesem byłoby wyjście z grupy, czyli zajęcie tego czwartego, ostatniego miejsca dającego ten awans.
Zdecydowanie tak. Myślę, że trener Dusan Bajek też sobie zdaje z tego sprawę. Być może głośno o tym nie będzie mówił, też chcąc troszkę zdjąć presję z zawodników. No ale tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy młody skład, mało doświadczony i z pewnością te mistrzostwa to będzie właśnie taki turniej, gdzie ci młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do reprezentacji, zbiorą to bezcenne doświadczenie.
Może zrobimy tak, że tych nazwisk tej kadry nie będziemy teraz Państwu odczytywali, ale po mistrzostwach na pewno no, większość tych nazwisk będzie dużo bardziej znana, także wtedy jeszcze oczywiście będziemy o tym rozmawiać też w trakcie tych mistrzostw. Teraz jeszcze zapraszamy na jedną przerwę, a później powiemy o tym, co ostatnio wymyśliła FIFA.
When you feel like your world is falling down,
Zaczniemy od plebiscytu FIFA, którego wyniki oficjalnie poznaliśmy. A wczoraj piłkarzem został oczywiście Cristiano Ronaldo, na drugim miejscu Lionel Messi, na trzecim Griezmann, reprezentant Francji. No i tutaj raczej niespodzianek żadnych nie było, bo większość się tak spodziewało.
Tak, szczególnie gdy kilka dni wcześniej poznaliśmy wyniki, kilka dni, może nawet kilka tygodni wcześniej poznaliśmy wyniki plebiscytu France Football. Tam również nie było większych wątpliwości. Nagrodę dostał Ronaldo. No ale jakby tak patrzeć, no też rzeczywiście te dokonania zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne spowodowały, że Portugalczyk miał duże szanse na to, żeby to trofeum zdobyć, i tak też się stało.
O miejscu Lewandowskiego, no zajął 12 miejsce. Dlaczego? No nie wiadomo. Tak to w tych plebiscytach czasami bywa, że nie są one do końca sprawiedliwe. Jeżeli chodzi o ciekawe wyróżnienia, no przede wszystkim trener roku, czyli Claudio Ranieri, no i to jest za ten sukces z Leicester, za to, że zdobył z nimi mistrzostwo Anglii. Ciekawe wyróżnienie kibice roku, tu są to trofeum dla fanów Liverpoolu i Borussii, no też moglibyśmy się kłócić, no i też na pewno nie będziemy się kłócić z nagrodą Fair Play.
Tak, nagrodę Fair Play otrzymali zawodnicy kolumbijskiego Atletico Nacional. No nie mamy wątpliwości, że to spowodowane jest ich gestem w stronę zespołu brazylijskiego, z którym mieli zmierzyć się w finale Copa Sudamericana. Przypomnijmy, że chodzi oczywiście o zespół, którego zawodnicy, większość zawodników zginęła w katastrofie lotniczej, i właśnie zawodnicy z Kolumbii zdecydowali, żeby to rywale bez rozgrywania meczu otrzymali tytuł zwycięzców tych rozgrywek.
Czyli jak najbardziej zasłużona nagroda Fair Play, ale tylko podziwiać. Jedenastka roku. No dobrze, przeczytajmy, chociaż tu są też dziwne wybory. Bramkarz Neuer, w obronie Alves, Piqué, Ramos, Marcelo, w pomocy Modric, Kroos, Iniesta i Messi, i wśród napastników Suarez, Luis Suarez i Cristiano Ronaldo, czyli w tamtym sezonie to byli tylko zawodnicy Realu i Barcelony, no oprócz bramkarza z Bayernu.
No tak jest, nic się nie zmieniło tutaj. Jeżeli chcesz być w 11 roku FIFA, musisz grać w Barcelonie albo w Realu, innej możliwości nie ma. Tak sobie liczymy. No, Alves co prawda gra teraz w Juventusie, ale gra dopiero od rundy jesiennej tego sezonu, także też można go liczyć w połowie jako zawodnika Barcelony. No, mamy dwóch obrońców Barcelony, pomocnik Iniesta, jeszcze dwóch napastników, Suarez, Messi. Z Realu mamy Ramosa, mamy Marcelo, Modricia, Toniego, Krosa i Ronaldo, więc proporcje zachowane po pięciu.
No mogli jeszcze bramkarza dać z Realu, to już by się wszystko zgadzało.
No tak, no ale cóż, to jest subiektywny wybór FIFA. Na szczęście kibice swoje zdanie mają na ten temat i myślę, że gdyby to oni wybierali, ten wynik byłby zdecydowanie inny.
Co do wyborów FIFA, no to dowiedzieliśmy się, że oficjalnie na Mistrzostwach Świata od roku 2026 wystąpi nie tak jak do tej pory 32 drużyny, tylko 48 drużyn. I te drużyny zostaną podzielone na 16 grup. W skład takiej grupy będą wchodzić 3 zespoły. 2 zespoły z każdej grupy będzie awansowało dalej. Jeżeli chodzi o formułę rozegrania, to liczba meczów nie zwiększy się, bo finalista też zagra 7 spotkań. To dlatego, że będzie mniej tych spotkań w grupie, a więcej spotkań pucharowych.
No tak, coś za coś, mamy zwiększoną liczbę zespołów. No to jest kolejny krok. Zarówno FIFA, jak i UEFA coraz bardziej rozszerzają te turnieje. Przypomnijmy, że w zeszłym roku po raz pierwszy w historii na Euro zagrały 24 zespoły, wcześniej było to 16 drużyn. Podobny trend mamy w Mistrzostwach Świata. Jeszcze w 98 roku to był pierwszy mundial, gdzie były 32 zespoły w fazie grupowej. Teraz FIFA idzie o krok do przodu, no i pojawiają się pytania, zresztą słuszne pytania, w jaki sposób, jak wpłynie ta obecność tych większej ilości drużyn na poziom tego turnieju, bo to są duże wątpliwości.
Właśnie, a tutaj powiedzmy słuchaczom. Nie wiemy jeszcze na 100%, bo to oficjalnie nie zostało podane, ale są już takie przypuszczenia co do poszczególnych rejonów świata i na przykład z Afryki do tej pory było 5 przedstawicieli, teraz ma być 9. Z Azji po przeliczeniu to było tak 4,5, teraz ma być 8,5. Z Ameryki Południowej z 4,5 do 6, czyli pewnie jakieś 4 się nie dostanie. Ze strefy CONCACAF z 3,5 do 6,5. Też ciekawe, kto tam będzie grał. Z Europy z 13 tylko do 16. No i co ciekawe, ma być jedno gwarantowane miejsce dla ekipy z Oceanii.
No, wybory te, jeżeli chodzi o kryteria przyznawania ilości tych drużyn, które grają na mistrzostwach, dla mnie od zawsze budziły spore wątpliwości. No, Europa faworyzowana na każdym kroku. Teraz troszeczkę to się zmieni, bo już nie będzie tak, że Europa będzie miała prawie połowę miejsc w turnieju, tylko będzie miała maksymalnie, powiedzmy, 1/3, może troszkę więcej. No, ale tak się zastanawiam.
Tak, tylko jaki to jest poziom, bo w Europie wiadomo, a tutaj na przykład aż 9 przedstawicieli Afryki, czy ten jedna reprezentacja z Oceanii?
No, jeżeli chodzi o reprezentację z Oceanii, to raczej nie mam wątpliwości, kto ją będzie, bo tam Nowa Zelandia ma monopol na wygrywanie wszystkiego, więc można powiedzieć, że oni już mają abonament po wycofaniu Australii do strefy azjatyckiej, abonament na występy w dużych turniejach. No, jeżeli chodzi o tą Afrykę i Azję, to mam dużo wątpliwości. Zobaczymy, jak wypadnie Puchar Narodów Afryki, no bo tam no, zmienia się bardzo dużo na tym kontynencie, bo co chwila pojawiają się nowe potęgi, można powiedzieć.
Zmienia się układ sił.
Tak jest.
No i też ciekawie będzie z Ameryką Południową, no bo tam praktycznie 4 zespoły nie awansują.
Na 10 dodajmy, no bo tam startuje w eliminacjach 10 zespołów, więc teraz będzie tak, że awansuje 60% wszystkich zespołów. No to jest niespotykane. Te zastanawiam się nad CONCACAF, no bo tam mamy Meksyk, mamy Stany Zjednoczone.
No i teraz Kostaryka.
Ostatnio Kostaryka się wybiła, ale dalej, no dalej można powiedzieć, że tam może awansować każdy. Może być to Trinidad i Tobago, może być to Jamajka, Gwatemala, Honduras, ale naprawdę na dwoje babka wróżyła.
Dobra, na pewno tam się cieszą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tego kibicowskiego punktu widzenia, ale to dopiero za parę lat. Może jeszcze FIFA zmieni zdanie, chociaż pewnie nie, znając ich. Jeszcze będzie.
Ewentualnie może rozszerzyć, ale to dopiero za jakieś kilkadziesiąt lat.
Oczywiście o tych wszystkich zmianach będziemy jeszcze Państwa informować. Na dzisiaj to byłoby już tyle. Dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.